Zapraszam na podcast serii Przemysł 4.0 w praktyce, w której to poruszać będziemy problematykę cyfryzacji i wdrożeń związanych z przemysłem przyszłości na polskim rynku. Ja nazywam się Artur Polak, jestem inżynierem, menedżerem projektów z zakresu cyfryzacji. Chciałbym być waszym przewodnikiem po świecie Industry 4.0. Naszym pierwszym gościem jest pan Piotr Podgórski, wiceprezes zarządu i dyrektor do spraw planowania organizacji i rozwoju produktów w gliwickim EMT Systems, największym centrum szkoleń inżynierskich w Polsce. Piotrze, bardzo miło mi ciebie gościć. Znamy się już od kilku lat i bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszego podcastu.
Bardzo dziękuję, że akurat na ten pierwszy podcast zaprosiłeś właśnie firmę szkoleniową. To bardzo sprytne. No a to dlatego, że chyba każdy kolejny gość, znaczy każda kolejna instytucja będzie bardziej merytoryczna niż my. Wiesz, co oznacza EMT Systems?
Jak byś mógł przybliżyć to?
To jest energia, muzyka i taniec. Także my tacy też jesteśmy dla naszych klientów. Oni przyjeżdżają tu, no przede wszystkim po wiedzę, wydawałoby się, że po wiedzę, ale również po właśnie trochę rozrywki, więc tak tacy trochę jesteśmy. Próbujemy pogodzić organizację szkoleń z przekazywaniem dobrych praktyk inżynierskich. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że tutaj luźno porozmawiamy o naszych planach, o tym, jak postrzegamy transformację cyfrową, bo mamy też na ten temat pewne swoje przemyślenia.
Bardzo mi się podoba energia, muzyka i taniec. Muszę to zapamiętać już na stałe. Chyba to wdrukowałem sobie w głowę. Właśnie zawsze, za każdym razem będę sobie ciebie wyobrażał w tańcu cyfrowym, dlatego że trochę będziemy o tym też dyskutować, ale
miejsce... Nie, żebym się chwalił, ale ty też lubię tańczyć i w różnych imprezach raczej mam opinię
dobrego tancerza. Opinie macie w ogóle...
wzrostu i gabarytów.
Opinie w ogóle macie dobrą, bo jak się wpisze w internet EMT Systems, to macie doskonałe opinie. Rozmawiałem z wieloma absolwentami kursów, które się odbywają u was i to, co wszyscy mówią, to jest niesamowita dbałość o kursantów, o poziom edukacji, o wypełnienie pewnej brakującej luki w edukacji pomiędzy edukacją techniczną średnią, wyższą i tym, czego rzeczywiście brakuje na rynku, czyli taką wiedzą użytkową. Ja sam ukończyłem Politechnikę Śląską i wiem, jak trudno jest zdobywać wiedzę samemu. Wy tak naprawdę dajecie to wszystko na talerzu. Kursy są świetnie przygotowane, merytoryczne. Powiedziałeś o tym, że każdemu następnemu będzie łatwiej, albo że ta sytuacja z zaproszeniem ciebie była uwarunkowana czymś innym. Zaproszenie ciebie tutaj jako gościa do pierwszego odcinka była z premedytacją, powiem. Dlaczego? Dlatego, że jesteście fantastyczni jako firma, jako ludzie. Uwielbiam wszystkich ludzi, którzy dzielą się wiedzą. Wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Otwartość, edukacja, to jest podejście dzisiejsze, a na rynku oczekiwane jako podejście jutra. Także wy wyprzedzacie epokę i wydaje mi się, że realizując waszą misję na terenie Polski, to jest coś, co powoduje to, że my podwyższamy średnią społeczną wiedzy, umiejętności, pozbywania się kompleksów. To jest niezmiernie istotne. Ja przygotowałem kilka pytań, które będę starał się zadawać tobie i chciałbym właśnie, żebyś przybliżył też misję. Powiedziałeś energia, muzyka i taniec. Oprócz tej energii, muzyki i tańca macie tysiące kursów. Wiem, że szkolicie 10 tysięcy ludzi, inżynierów w ciągu roku. Wiem, że pracujecie z wieloma producentami. Wiem, że godzicie czasami ogień i wodę, bo niektórych rzeczy ciężko jest połączyć, a u was łączycie te wszystkie elementy w taki smaczny, taką smaczną potrawę podajecie. Opowiedz, Piotrze, tak, o misji, wizji tego, planach na przyszłość. Jak to widzisz?
W zasadzie, Artur, odpowiedziałeś na większość pytań, które tutaj sobie przygotowałem dzisiaj, jak w formie odpowiedzi. Ale postaram się jakby opowiedzieć troszkę bliżej. Bardzo dziękuję za takie słowa. Czasem my jesteśmy troszkę hermetyczni tutaj w tym naszym ciekawym, myślę, budynku z punktu widzenia architektonicznego I nie zawsze docierają do nas tak dobre opinie, które w tej chwili tutaj o nas wyraziłeś, ale rzeczywiście tak jest. No to z jednej strony jest pewna misja, z drugiej strony też oczywiście biznes. To jest ta zasługa naszego właściciela, który to kiedyś rozpoczął, korzystając ze swojego dydaktycznego i inżynierskiego doświadczenia. No w tej chwili my staramy się to kontynuować. I rzeczywiście nie, jestem raczej skromny, nie chcę tutaj mówić jakby o górnolotnie, natomiast rzeczywiście gości, których tu zapraszamy, gościmy, oprowadzamy, oni bardzo często dopiero otwierają oczy na to, czym jest EMT Systems i jak można współcześnie robić szkolenia. Szkolenia kojarzą się z takimi firmami, czy firmy szkoleniowe kojarzą się z jakimiś kilkoma salami, jakimi tablicami, pisakami, może dwoma, trzema wynajmowanymi salami, a tutaj nagle wchodzimy do budynku, który przypomina bardziej szkołę, może jakąś uczelnię, jest świetnie wyposażony. To, co powiedziałeś, jednym z tych elementów, które wpływają na to wyposażenie, jest taka ciągła współpraca z czołowymi dostawcami sprzętu, którzy no, mają swoje oddziały w Polsce, a nie tylko. Są uznawani za czołowych dostawców systemów automatyki do przemysłu, systemów mechanicznych, oprogramowania kadowskiego, kamowskiego. Staramy się wchodzić w takie relacje. Staramy się śledzić trendy, pozyskiwać czy to komponenty, czy jakieś środowiska programistyczne, rozpoznawać to i wprowadzać jako elementy szkoleń. Nawet bardzo często na szkoleniach, które nie dotyczą tej danej dziedziny, natomiast wspomagają na przykład pracę jakichś inżynierów związanych z metodologią TPM, z metodologią linowską. Staramy się pokazywać oprogramowania czy środowiska programistyczne, które pomagają tym osobom. No i oczywiście cały szereg tematów związanych z programowaniem sterowników, robotów, jak i manualnych czynności związanych z obszywaniem szaf sterowniczych, budową, eksploatacją układów hydraulicznych, pneumatycznych. No, myślę, że są to pewne znamiona no, dużego centrum, w którym każdy technik, inżynier no, może podnieść swoje kompetencje. Nie kwalifikacje, bo to zawsze podkreślamy, że tutaj póki co jeszcze takich kwalifikacji nie nadajemy, nie ma takich potrzeb. Podnosimy głównie umiejętności takie twarde i co najważniejsze, dajemy możliwość przetrenowania pewnych elementów pracy inżyniera, programisty, robotyka i dajemy możliwość popełniania błędów. To zawsze bardzo mocno podkreślamy, co też często podkreślasz na różnych spotkaniach, że tak jest, a tak rzeczywiście jest tutaj. Nikt nie oszczędza narzędzi, nikt nie oszczędza obrabiarek. Jak ktoś się pomyli, dokona jakiejś kolizji, no to zazwyczaj jest to tak przygotowane, żeby te uszkodzenia były jak najmniejsze.
Ja bardzo często opowiadam o tym, że w czasach swojej młodości miałem bujną fryzurę, długą grzywkę, niestety w tej chwili tej grzywki już nie mam, wynika to z mojego doświadczenia, dlatego że obsługa przemysłu generuje bardzo dużo stresu, a stres generowany jest przez brak wiedzy. W związku z tym tutaj ja dlatego zawsze was pokazuję jako taki doskonały przykład tego, w jaki sposób coś powinno być realizowane, dlatego że wy odczarowujecie niewiedzę, wy pokazujecie rozwiązania. To, co powiedziałeś, że można dokonać crasha robotem, to jest coś niespotykanego, tylko że robot kosztuje sporo pieniędzy. Nikogo nie stać w normalnych warunkach na to, żeby nauczyć się przez wypadek, symulowany wypadek. Wypadek w cyklu produkcyjnym, w zakładzie przemysłowym kosztuje gigantyczne pieniądze, w związku z tym tam nie ma, tam albo coś działa, albo nie działa, są tylko dwa stany. Doprowadzenie do tego, żeby przemysł nie działał, generuje tak dużo stresu, że rzeczywiście człowiek nie wie, jak się zachować. W związku z tym, jeżeli u was to przetrenuje, to wie, jak nie doprowadzać do tych sytuacji awaryjnych. To
tak
jest,
jak mówiłem,
fantastyczne.
Przygotowujemy wiele narzędzi w takim, wydawałoby się, banalnym trybie, korzystając z wydruków 3D, dosyć tanich elementów symulujących narzędzia. No, tak jak powiedziałeś, no, kolizja z jakimś zgrzewadłem na robocie w przemyśle, no, to jest stop i ogromne koszty. Tutaj to nic nie kosztuje, to jest wręcz wskazane, żeby móc takiej kolizji dokonać.
Świetnie, to jest doskonałe. Ja myślę, że to jest dobre wprowadzenie, dlatego że naszym przedmiotem dyskusji dzisiaj jest przemysł 4.0 w praktyce. Ja chciałbym ci zadać kilka pytań. Oczywiście chciałbym też, żebyś odpowiadał na te pytania w perspektywie MT Systems, szkolenia, edukacji rynku, budowania kadr przyszłości dla przemysłu 4.0, cyfryzacji, tego jak ludzie postrzegają wasze szkolenia, czy jest w ogóle zainteresowanie cyfryzacją, bo jest to określane mianem zawodów przyszłości. I my musimy wszyscy razem budować te kadry, musimy budować zrozumienie, musimy podwyższać średnią rynkową. W związku z tym takie pytanie pierwsze, zasadnicze po tym naszym wprowadzeniu. Czym właściwie z punktu widzenia inżynierskiego jest inteligentna produkcja i jakich specjalistów potrzebujemy na rynku? W kontekście osób, które szkolicie, 10 tysięcy osób rocznie.
Tak, tak. Jakie to są wyniki? Bardzo stosowane często pojęcie inteligentna fabryka, inteligentna produkcja, częściej smart factory. My elementom przemysłu 4.0 jako MT Systems zaczęliśmy się przyglądać w roku 2015, kiedy pojawiały się pierwsze informacje o tego typu trendzie. Myślę, że jeszcze nie do końca rozumieliśmy, czym jest ta koncepcja. Utożsamialiśmy ją tak jak chyba większość osób z technologią, czyli z pewnymi produktami, które pojawiają się na rynku i dają możliwość takich rozwiązań, które były stosowane wcześniej, były znane, ale teraz zostały nazwane jak jakaś komunikacja zdalna, monitoring maszyn. Takie dyskusje pamiętam z różnych konferencji, że wiele osób podważało tą koncepcję, mówiąc, że przecież my to już dawno mamy, przecież to stosujemy, przecież mamy telemetrię, to się niewiele różni, oczywiście się różni znacznie. No i takie były nasze początki. Postanowiliśmy w EMT trochę wejść pod ten parasol, nie mając jeszcze zbyt wielkiej wiedzy i rozpocząć organizowanie takich warsztatów w formie właśnie spotkań EMT Tour, przybliżających technologię przemysłu 4.0. Tak jak powiedziałem na początku, było to zaproszenie naszych partnerów przemysłowych, pokazujących pewne produkty, tak zwane Industry 4.0 Ready, bo tak to się zaczęło na początku objawiać. Wszyscy bardzo mocno podkreślali, jak to pracuje w przemyśle, co to daje, jakie korzyści. Oczywiście wielu naszych kolegów współpracujących, wykładowców udało się namówić do głębszego rozpoznania tematu. Myślę, że to był taki przełom, gdzie kilka osób podjęło się tematu wgłębienia się właśnie w Industry 4.0 i przekazywania później tej nabytej wiedzy właśnie na tego typu konferencjach, stąd choćby znany nam profesor Mariusz Hetmańczyk, który gdzieś tam mamy taką świadomość, że współpracowaliśmy z nim od początku, teraz jest jednym z ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości, a zaczynał rzeczywiście tutaj u nas od dzielenia się wiedzą o przemyśle i czwartej rewolucji przemysłowej. Z czasem zaczęliśmy postrzegać tę rewolucję jako już nie z perspektywy technologii, bo samo cyfryzowanie, sama cyfryzacja i technologia chyba nie jest celem dla przedsiębiorstw, jest tylko narzędziem do osiągania pewnych celów. W związku z tym zaczęliśmy coraz bardziej odkrywać tą drugą stronę przemysłu 4.0, a mianowicie tą warstwę społeczną i coś, czym wasza firma bardzo mocno się zajmuje, przecież robicie szereg różnych badań związanych z działaniem robota w środowisku ludzi, z oddziaływaniem pracy robota na człowieka, z poczuciem człowieka w dobie cyfryzacji, zastępowania jego morale w zakresie potencjalnej utraty pracy. Myślę, że ta rewolucja, jak żadna inna wcześniej, nie brała pod uwagę tak bardzo tej warstwy społecznej.
Tak, te zmiany są na pewno niezwykle głębokie. A gdybyś mógł przybliżyć słuchaczom, czym różni się według ciebie inżynier 3.0 od 4.0? Czy to są jakieś takie zmiany, które widać po twarzy na przykład, może po zachowaniu?
Ale trafiłeś w sedno. Po pierwsze, pozwolę sobie chylić czoła jakby nad tym pojęciem inżynier 3.0, 4.0, bo wydaje mi się, że tu trzeba wspomnieć, czy to będzie właściwe, jeśli wspomnę Astora.
No oczywiście, pewnie,
tak,
że tak.
No, bo wydaje mi się, że to ich pierwsze opracowania wprowadziły to nazewnictwo i oni przypisują sobie jakby nazwanie postaci.
Pozdrawiam Astora.
Tak jest. i wiele tych opracowań powstało. No myślę, że trzeba to odnieść do poszczególnych rewolucji przemysłowych i tak naprawdę stąd się to wywodzi. Trzecia rewolucja Inżynier 3.0, czyli dynamiczna robotyzacja, automatyzacja przemysłu, tak jak mówiliśmy wcześniej, jeszcze nie biorąca pod uwagę czynnika ludzkiego. Chodziło o to, żeby było szybciej, sprawniej, z mniejszą ilością błędów, stąd bardzo szeroka robotyzacja. No i tutaj ten inżynier i te jego kompetencje oparte były głównie o takie twarde umiejętności, jak właśnie programowanie robotów, programowanie systemów komputerowych, sterowników, systemów automatyki przemysłowej. Coś, co dziś nazywamy takimi bardzo twardymi kompetencjami. No i czwarta rewolucja, która oprócz automatyzacji wprowadza również narzędzia informatyczne, czyli jakby łączy sferę automatyki, sferę maszyn z tą strefą IT, integruje oprogramowanie IT z programami pracującymi w automatyce przemysłowej. No i tu zaczyna się pewna zmiana, często mówicie, paradygmatu postrzegania takiego właśnie inżyniera, który musi posiąść wiedzę już nie tylko z obszaru swoich kompetencji, ale z obszaru kompetencji IT. To samo dotyczy się specjalistów IT w przedsiębiorstwie, którzy zazwyczaj mówią, nie, to jest produkcja, my się tym nie interesujemy. Absolutnie nie, teraz musisz się tym interesować. Musisz poznać specyfikę pracy automatyków, choćby ze względu na to, że jednym z czołowych założeń transformacji cyfrowej jest bezpieczeństwo. Bez tego nic się nie wydarzy. Bezpieczeństwo danych, stąd też te kompetencje związane właśnie i z współpracą z działami IT są niezbędne. No, mówi się też o bardzo dużym udziale kompetencji miękkich, czyli coś, co pomijało się jakby w pracy inżyniera. Elastyczność jego pracy, znajomość języków, umiejętność pracy w grupie. No sam jesteś automatykiem, wiesz, jak czasem pracują programiści i po 10 godzinach klepania w klawiaturę nie zawsze jest okazja sobie porozmawiać. Tak, też dokładnie. Tak, także czy informatycy. Także myślę, że to ten rozwój kompetencji miękkich, zarządzanie zespołami, umiejętność przekazywania wiedzy przede wszystkim, dzielenia się tą wiedzą w zakładzie produkcyjnym przez automatyków, integratorów, ma w tej chwili bardzo, bardzo duże znaczenie. Myślę, że tych kompetencji coraz częściej oczekują szefowie zakładów. Chociaż sobie wypisałem tutaj kilka haseł jeszcze właśnie z takich badań, a propos tego, z czym musieliśmy się mierzyć jako firma szkoleniowa. Jeszcze 6-7 lat temu taka ankieta tutaj, którą prowadził Astor razem z Siemensem. I wyobraźcie sobie, że padały tam takie stwierdzenia ze strony szefów zakładów. Po co szkolić pracowników? I tak odejdą za 3-4 lata. Wykorzystam jego wiedzę, a potem i tak muszę znaleźć nowego. Tak postrzegano szkolenie osób, to się oczywiście bardzo zmieniło. Stanie się samodzielny, zbuduje własne relacje, jako ekspert założy własny biznes i zabierze klientów ze sobą. Tak mówili pracodawcy. No w tej chwili oczywiście myślę, że nikt by się już pod tym nie podpisał, znając rynek pracy, rynek specjalistów, zapotrzebowania na automatyków, mechaników, a też konieczność ich szkolenia bardzo często. To właśnie tego typu firmy jak EMT Systems biorą na barki wręcz wyszkolenie takich osób. No, nie zawsze udaje się pracodawcom znaleźć na rynku wyszkolonego automatyka.
Ja myślę, że te elementy, o których wspomniałeś przed chwilą, wynikające z raportów przygotowanych czy badań ankietowych sprzed kilku lat, one rzeczywiście te nasze obawy, albo obawy generowane przez biznes i przemysł, one się nie spełniły z tego względu, że podstawową obawą było to, że automaty, roboty, przemysł 4.0 odbierze miejsca pracy ludziom. Jak popatrzymy dzisiaj na to, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z różnych dziedzin absolutnie, bo to są i nauki humanistyczne, i nauki techniczne, inżynieria wszelkiego typu, to pokazuje, że przemysł 4.0 powoduje większe zapotrzebowanie na różne role. Ja kiedyś miałem przyjemność pracować w wielu fabrykach, podróżowałem po Europie. pracowałem samodzielnie. Dzisiaj nie wyobrażam sobie pracy pojedynczego specjalisty, dlatego że już w zasadzie tak wąskie specjalizacje się nie bronią. To, co powiedziałeś przed chwilą, rozmowa działu IT z działem automatyki, ona kiedyś nigdy nie miała miejsca, dlatego że to były homogeniczne środowiska, które nie wymieniały się wiedzą. One działały jako dwa odrębne światy. W tej chwili IT zagościło na stałe w automatyce, robotyce, w tym całym przemyśle 3.0. A tak jak powiedziałeś, duże zbiory danych wymagają informatyzacji. Zupełnie inne podejście, zupełnie inne umiejętności, doświadczenie. I tylko zespoły robocze są w stanie wytwarzać i korzystać z danych, tworząc z nich informacje, interpretując tą informację. One wpływają na nasze modele biznesowe, one powodują to, że produkty stają się przystosowane dla klienta, czyli my mówimy o tym, że klient nagle zaczyna być partnerem w przedsiębiorstwie, mimo to, że kiedyś był tylko nabywcą. On przychodził do sklepu i on mógł kupić albo nie kupić. Towar był albo go nie było. Dzisiaj zamawiamy przez internet, my wiemy, kiedy ten produkt pojawi się u nas pod drzwiami, jak ten produkt będzie wyglądał, żeby to się ziściło. Musimy wszyscy być wyedukowani, musimy wiedzieć, po co przychodzimy do firmy, musimy być zmotywowani, musimy być wypoczęci, musimy dobrze analizować dane, przetwarzać je. W związku z tym to jest taki świat rzeczywiście, który wymaga wiedzy interdyscyplinarnej. On być może, ta wiedza specjalistów jest oczywiście niezbędna. Przemysł 3.0, fizyka, matematyka, te wszystkie elementy muszą być na naszym wyposażeniu, ale musimy nabywać ciągle nowych umiejętności. Pojawiają się nowe technologie. Roboty współpracujące, roboty autonomiczne, maszyny i urządzenia są coraz doskonalsze, nanotechnologia, wynalazki i to wszystko no, jest, prawda?
Poruszyłeś tutaj bardzo ważną kwestię na samym początku, a mianowicie strachu przed cyfryzacją tutaj głównie pracowników. No, myślę, że jest to jedna z barier, która stoi na drodze cyfryzacji czy przemysłu 4.0, którą my tutaj dosyć mocno zaobserwowaliśmy w MT Systems, to przede wszystkim ludzie i właśnie strach przed tym, że stracą pracę w wyniku implementacji robotów, co jest z bardzo błędnym myśleniem, ale winę za to ponoszą tylko ich pracodawcy, dlatego że nie uświadomili ich, czym jest transformacja cyfrowa i do czego dąży i że te narzędzia, które wdrażają, mają im tylko pomóc. To nie mówię tylko o robotach, to są przecież algorytmy sztucznej inteligencji, które znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Obawa o miejsca pracy jest tutaj nieuzasadniona, a wynika moim zdaniem tylko z nieświadomości pracowników. No oczywiście to jest taka pierwsza bariera. Tą drugą barierą na pewno są sami właściciele firm, szczególnie w obszarze MŚP, dla których wielokrotnie technologia jest nie jest takim naturalnym środowiskiem. No to jak oni mają cyfryzować zakład, skoro sami nie do końca czują, że i znają tych obszarów. Więc takie dwie bariery, które my tutaj dosyć mocno obserwujemy, choćby w zakresie również szkoleń i takiego podejścia do mówienia o szkoleniu ludzi. No co jeszcze z takich elementów, o których właśnie powiedziałeś, to przede wszystkim to, że transformacja cyfrowa też nawiązując jakby do twojej wypowiedzi, według mnie to nie jest projekt. To znaczy ona nie ma początku ani końca, nie ma ram czasowych. To, tak jak mówiłeś, cały czas technologia idzie do przodu, pojawiają się nowe typy robotów. To jest taki nieustanny proces, którym poddaje się przedsiębiorstwo. Oczywiście poszczególne jego etapy są projektami. Zakładamy jakieś ramy czasowe na wdrożenie linii oprogramowania, robota. Natomiast sama cyfryzacja jest chyba procesem nieskończonym. I tam wśród tych elementów znajduje się szkolenie. To przyspieszenie technologiczne, obecność coraz to nowych produktów no wymaga, tak jak mówiliśmy tutaj, poszerzania wiedzy. No a tutaj nasze miejsce, gdzie wielokrotnie właśnie te takie punktowe potrzeby w zakresie wiedzy jesteśmy w stanie wypełniać dla pracowników przemysłu.
Mi się wydaje, że taka sytuacja, do której powinniśmy przywyknąć, to jest zmiana, Czyli powinniśmy troszkę edukować społecznie i technicznie, technologicznie właścicieli biznesów, zarządy, pracowników, że nie ma dzisiaj pracy, która przetrwa przez najbliższe 50 lat. Tak? Czyli tak jak kiedyś ktoś się przyjmował do zakładu pracy, na swoim stanowisku pracował 30 lat, przechodził na emeryturę, dzisiaj prawdopodobnie tą pracę będzie zmieniał wielokrotnie, będzie się zmieniała nazwa jego stanowiska, być może będzie siedział przy tym samym biurku, ale być może będzie data scientistą, być może będzie eksploratorem przyszłości, będzie przewidywał przyszłość, tak? Te nowe wynalazki, one będą powodowały to, że musimy mieć różne kompetencje. Ja zwróciłem uwagę na jedną taką bardzo ważną rzecz, którą też poruszyłeś w poprzedniej wypowiedzi, a mianowicie mówiłeś o tym, że nie ma prowadzonej dobrej edukacji dla małych, średnich przedsiębiorstw, dla właścicieli biznesów i dla ich pracowników, że jest tutaj takie trochę rozwarstwienie, tak? Czyli właściciele biznesów nie do końca rozumieją zmianę, nie wiedzą, jak ją wykorzystać do zwiększenia efektywności, do polepszenia zarobków albo zysków generowanych przez przedsiębiorstwo, a ludzie boją się utraty pracy, czyli tej zmiany. Tak? Czyli tutaj jest pewne, widzę, rozwarstwienie i chyba powinniśmy też objąć edukacją również tych właścicieli i decydentów w biznesach, prawda?
No, zdecydowanie tak. Myśmy nawet w naszym centrum szkoleniowym, czy zapewne Ty jako zarządzający firmą integratorską, no przywykliśmy do pracy z dużymi korporacjami. Korporacjami, które no przede wszystkim mają środki na różnego typu procesy, inwestycje, a również na kształcenie swoich pracowników. Natomiast no, to jest tylko pewien procent przedsiębiorców w Polsce. MŚP no jest chyba tym największym motorem napędowym gospodarki. No i tu wiele rzeczy w tym kierunku się dzieje, szczególnie spoczywa to na barkach różnych instytucji, które zrzeszają tych przedsiębiorców, jak różnego typu instytucje typu Rady Biznesu, regionalne izby przemysłowo-handlowe, izby gospodarcze. Myślę, że no my wszyscy często należymy do tych instytucji, tam staramy się u podstaw przekonywać tych przedsiębiorców do tego, że no, cyfryzacja jest nieodzowna, a wiąże się ona przede wszystkim z podniesieniem świadomości tego procesu. No i tak jak powiedziałeś, daleka droga przed nami jeszcze w tym kierunku, bo ale to jest tak troszkę jak z biznesem MŚP, utożsamianym troszkę z firmą rodzinną, a z wielką korporacją. Mhm. W wielkiej korporacji ja nie mam doświadczenia, poza jedną korporacją państwową, w której miałem okazję pracować, to ja tam nie widziałem celu. Po prostu byłem jakimś trybem, elementem, który tam wykonywał pewne czynności. Natomiast no, firma zatrudniała tam 3, czy 4, czy 5 tysięcy osób. Po prostu nie widziałem celu w ogóle w tej organizacji. Robiłem swoje, wracałem do domu. Pracując w rodzinnej firmie zupełnie inaczej. Nie? To jest odczuwalne na każdym kroku. Kreuje się wielokrotnie te cele. Więc mówiliśmy tu troszkę mniej pozytywnie o MŚP, a ja to jednak pokazałem, że myślę, że jest wiele pozytywnych aspektów, no tylko kwestia zawsze jest, tak jak mówiłeś, menadżerów, właścicieli i ich jakby poczucia zmiany.
Znaczy ja nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja coś negatywnie mówiłem o MŚP, bo sam jestem przedstawicielem średniego przedsiębiorstwa, także tutaj wydaje mi się, że ważną rzeczą jest to, co ty powiedziałeś i nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w Polsce jest ponad 2 miliony MŚP. Mhm. To jest potężna siła, która napędza naszą gospodarkę, tak jak powiedziałeś. I w nas jest ta zmiana. I teraz mamy szansę wykorzystać tą zmianę właśnie przez edukację, przez zmianę naszych postaw, przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. Ja wczoraj miałem taką bardzo ciekawą rozmowę i usłyszałem jedną rzecz, że wielu właścicieli biznesów na co dzień korzysta ze sztucznej inteligencji, korzysta z nowoczesnych rozwiązań, z informatyzacji, a wchodząc do swoich zakładów produkcyjnych zapominają o tym, że w ogóle takie coś jest możliwe. Spotykają się z administratorem IT, z szefem produkcji, który mówi, że się nie da. ale przyjechał do swojej fabryki dzięki samochodowi, który wyposażony jest w całą masę komputeryzacji, informatyzacji, transmisji danych. Korzysta na co dzień z map Google, które są ewidentnie przykładem sztucznej inteligencji, a wchodząc do swojego zakładu, zakłada, że ludzie nie są przygotowani do wprowadzenia zmiany, ewentualnie jego biznes nie nadaje się do zmiany. I tutaj ja ze swojej perspektywy zawsze jak rozmawiam z przedsiębiorcami, zawsze namawiam ich do tego, że trzeba być troszeczkę odważnym w życiu, w podejmowaniu decyzji, w zmianie. Kiedyś takie było bardzo ciekawe zdanie, które padło, bo przytoczyłeś jeszcze wcześniej te takie nasze obawy biznesowe. Pytanie jest takie, czy kształcić pracowników, czy nie kształcić. No i jedno z tych zdań, które przytoczyłeś, że ci pracownicy się zwolnią wkrótce, prawda? Po edukacji.
To są wypowiedzi, powiedzmy, przedsiębiorców sprzed 7-8 lat.
Dokładnie. Ale drugą częścią wypowiedzi do tego zdania było to, że jeżeli co będzie, jak ja wyedukuję pracownika i on odejdzie z firmy, to odpowiedzią na to pytanie jest, co będzie, jak ja go nie wyedukuję i on zostanie ze mną w firmie. Dokąd on mnie doprowadzi. Mhm. To wydaje mi się, że tutaj jest kwestia tej współodpowiedzialności za biznes. I podobało mi się to, co powiedziałeś odnośnie dużej korporacji i pracy w firmie rodzinnej albo w MŚP, że tam nie widziałeś sensu, bo jako pracownik nie byłeś w stanie wpływać na to, w jakim kierunku korporacja będzie się rozwijała. W MŚP masz prawo, masz zdanie, jesteś traktowany osobiście, każdy zna cię z imienia i nazwiska i ty wpływasz na tą rzeczywistość. Tworzysz pewnego rodzaju strukturę i wydaje mi się, że ten świat cyfrowy, on powoduje takie coś, że każdy z nas ma wpływ na to, jak my będziemy postrzegani jako ludzie, jako specjaliści, jako osoby realizujące pewną misję i wkładający też wizję w rozwój naszej organizacji, bo każdy z nas tworzy rzeczywistość. Także ja Piotrze, super, bardzo, bardzo mi się to podobało.
Tak postrzegam te aspekty. Mówiłeś tutaj też o zmianie i to też coś, co... Bo tak naprawdę wszystko, co wiemy o Przemyśle 4.0, tak jak już to mówiłem, wiemy wielokrotnie od was. To was postrzegamy jako w Polsce takich kreatorów i osoby, które na pewnym etapie uważam, zrozumiały ten proces najlepiej. Miałem okazję być na kilku konferencjach, słuchać różnych ludzi i rzeczywiście zawsze, no choćby prezentacje Maćka Walczaka bardzo mi, oczywiście również twoje, odpowiadały. Wielokrotnie korzystałem z ich gdzieś na jakichś naszych tutaj wewnętrznych prezentacjach. No i to, co wprowadzacie obecnie na rynek, a związane jest właśnie z transformacją, bo transformacja to jest zmiana. A zmiana to jest próba. W związku z tym
dokładnie.
Próba to może być czasem udana, może być nieudana, ale trzeba ją zrobić. Wyście nazwali to pilotażem. To jest tak naprawdę taka próba. No i myślę, że jest to bardzo dobry kierunek i kwestia jest jakby przekonywania właścicieli do tego, żeby byli odważni i żeby próbowali, bo no myślę, że nie ma odwrotu. To jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, proces bez ram czasowych i konkurencyjność i cały proces nadążenia czy wyróżnienia się na rynku ze swoimi produktami, no jest związane z cyfryzacją. Myślę, że sama pandemia bardzo mocno tutaj przyspieszyła różnego typu procesy, pokazała, kto jest gotowy, kto nie. Przecież nagle wiele osób zaczęło korzystać z dóbr technologii. Ktoś, kto kiedyś myślał, że nigdy nie zrobi zakupów przez internet, robił to na masową skalę. Okazało się, że wiele projektów może być prowadzonych w formie zdalnej, możemy siedzieć w domu, spotykać się i to się udaje. I to już jakby z nami zostało. Także to był taki też impuls no, w tej całej sytuacji w jakimś sensie pozytywny. My też jako firma szkoleniowa na tym, w cudzysłowie oczywiście, skorzystaliśmy, bo okres pandemii był dla nas trudny, natomiast rzeczywiście trochę przemodelowaliśmy nasz biznes, przeszliśmy w wiele tematów czy przygotowania kursów w formie zdalnej, co nie dawało nam satysfakcjonujących jakby wyników, bo klienci naszych szkoleń akurat wolą korzystać z tej infrastruktury w sposób osobisty, manualny. Ale to z nami zostało. I wyobraźcie sobie, panowie, że w tej chwili na grupę około 300 osób tygodniowo 20 osób jest w systemie hybrydowym i my już z tego nie możemy zrezygnować. To jest poważny zastrzyk finansowy tygodniowo. 20 osób, które mówią, nie, ja nie mogę przyjechać, ale chętnie się podłączę. Macie taką formę? Ja mówię, jak najbardziej, jesteśmy gotowi, mamy okamerowane sale, wyposażone w monitory. Daje to całkiem niezłe efekty. Bardzo często są pewne problemy z łączem internetowym po drugiej stronie, bo się nagle okazuje, że kursant podpina się z jakiegoś hotspota z telefonu no i chce pracować na przykład gdzieś na jakimś NX-ie albo programować sterownik. No, ale no, staramy się uświadamiać, co należy spełnić, żeby wziąć udział w tym szkoleniu. I to już jest standard. I my też rozwijamy tą stronę szkoleń, bo wiemy, że to już z nami pozostanie.
Czyli energia, muzyka i taniec już jest w przemyśle 4.0 szkoleniowym, tak bym powiedział. Tak. To, co pokazujecie, to jest niesamowite. Ja miałem pierwszy raz usłyszałem w ogóle o zdalnej edukacji w aspekcie rynku australijskiego, gdzie usłyszałem o tym, że w ogóle jest możliwość edukacji na odległość i ktoś uzasadnił to tym, że tam są olbrzymie przestrzenie między domem a szkołą. Dzieci, starsza młodzież pracuje z reguły na farmach i muszą się edukować. I wtedy tak sobie wyobraziłem, jakby to w ogóle było możliwe. To było jeszcze oczywiście paręnaście lat temu, gdzie nie słyszano o takiej formie, ale stwierdziłem, że jest to interesujące. To, co powiedziałeś, w tej chwili już przeszliśmy na 4.0.
A ja słyszałem o takiej edukacji. Nie wiem, czy... Ja przepraszam, jestem młodszy od ciebie, ale bardzo jestem fanem różnych starych seriali. Aha. Między innymi pamiętam Maliniaka, który kończył Politechnikę Telewizyjną.
Nie? No tak, faktycznie. Ja, kiedyś były takie kursy w telewizji.
Masz rację, tak. On mówił do swojego dyrektora Karwowskiego, że tak. chce po nim zostać kierownikiem. On mówi, no ale jak przyniesiesz dyplom, on pyta tak, a może być Politechniki Telewizyjnej, bo właśnie uczęszczam na takie zajęcia. Nie?
Świetny przykład.
Był taki, był już taki, powiedzmy, polski akcent edukacji zdalnej.
Bardzo fajne, bardzo fajne. Czyli tak, my wiemy już, że MT jest już w edukacji 4.0. Wiem, że realizowane są studia podyplomowe dotyczące też edukacji związanej z cyfryzacją, tak?
Tak, to jest taki, no, dla nas jako MT System zupełnie nowy etap w rozwoju firmy. Jeszcze kilka lat temu w ogóle nie zakładaliśmy takiej możliwości, natomiast myślę, że takie zbliżenie się trochę tutaj z naszą lokalną uczelnią, Politechniką Śląską, sama obecność przez wiele lat na naszego właściciela w strukturach jakby tej uczelni, no pozwoliła wypracować pewien ciekawy pomysł. Od tego roku uruchamiamy, zresztą z wami jako partnerem, bardzo dziękuję, że zgodziliście się jakby tutaj iść z nami tą drogą. Otworzyliśmy taki kierunek, który z samej nazwy nie różni się niczym od wielu dostępnych kierunków w Polsce, czyli automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych. Dodaliśmy tam jeszcze to słowo cyfryzacja, które pojawia się rzadko, albo pojawia się na różnych studiach podyplomowych dotyczących, górnolotnie mówiąc, Industry 4.0, różnych aspektów związanych z transformacją cyfrową. No co wyróżnia tą ofertę? Oczywiście organizatorem jest Politechnika Śląska. To jest bardzo ważne. Chcieliśmy, żeby ci słuchacze otrzymali taki pełny dyplom renomowanej uczelni państwowej. Natomiast 90% zajęć będzie odbywało się u nas. Czyli studenci będą korzystać z naszej infrastruktury. Ja sam miałem przyjemność kończyć w ostatnim czasie kilka studiów podyplomowych na Politechnice. I bywało z tym różnie. Bardzo byłem zadowolony, bo tego oczekiwałem. Oczekiwałem takiej teoretycznej wiedzy z tego, czym my się tu zajmujemy w praktyce. Byłem bardzo zadowolony z udziału w tych zajęciach. Natomiast patrząc na takich moich kolegów z tych studiów, którzy bardzo często byli znacznie młodsi ode mnie, skończyli studia w okresie pandemii, więc skończyli je zdalnie. No i zasiadaliśmy na zajęciach w 5:1 sterownika, więc to no, takie było uderzenie.
Pamiętam te czasy. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy tak. Opowiadano o sterownikach i nie było do czego usiąść, także to też było ciekawe. Ja z tego miejsca chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie pana prezesa Grzegorza Wszołka za stworzenie takiej wspaniałej organizacji. Tobie, Piotrze, gratuluję prowadzenia tej instytucji i wprowadzenia ją w świat cyfrowy. Wierzę, że razem też będziemy zmieniać świat na lepsze, że ten pierwszy wywiad, on był wywiadem celowym, bo edukacja jest absolutnie podstawą każdej zmiany i edukacja odczarowuje te elementy, które są uznawane za magię. Magia rzeczywiście dzieje się na naszych oczach, ta cyfryzacja, internet, wszystkie aspekty, inżynierskie w procesach społecznych, one zmieniają nasze otoczenie.
Ja również bardzo dziękuję za to, że tak nas postrzegasz i zdecydowałeś się wprowadzić wasz projekt, no w końcu stanowiska, które nazywa się Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 właśnie do naszego centrum. To może jeszcze optymalnie go nie wykorzystujemy, ale mamy pewne dodatkowe pomysły. Natomiast jest to dla nas też, myślę, nie był razem z wprowadzką tutaj do naszego budynku, no pewien skok, pewne działanie, które gdzieś tam mieliśmy w głowie, ale nie udało nam się zrealizować, a takie stanowisko tutaj stanęło. My wbrew pozorom cały czas staramy się je tutaj promować, pokazywać naszym kursantom, przyprowadzać ich do tego stanowiska i uświadamiać o procesie cyfryzacji. No bo jeśli oni tam na chwilę się zatrzymają, to tak jak mówisz, widzą tam głównie technologie związane z trzecią rewolucją przemysłową. Dopiero rozmowa, zagłębienie się w temat, odpalenie monitorów, pokazanie wykresów, no pozwala uświadomić im, co tak naprawdę zaszyte jest w tej linii. No i dalej będziemy tą ścieżką podążać.
Czyli od cyfryzacji nie ma ucieczki?
Nie ma, nie ma.
Piotrze, to była ogromna przyjemność rozmawiać z tobą. To nie było na pewno ostatnie spotkanie, to było pierwsze spotkanie, pierwsze w cyklu, które będzie nadawało kontekstu całemu podcastowi. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję
za podzielenie się twoją wiedzą, doświadczeniem i wysłuchanie tych inspiracji też dotyczących i procesu edukacyjnego i zmiany inżynierii w Polsce. Dzięki.
Bardzo dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Tak jak powiedziałem, będą na pewno coraz bardziej merytoryczne.
Serdecznie dziękuję państwu za wysłuchanie pierwszego odcinka. Wierzę, że to, co mnie interesuje, czyli Przemysł 4.0, znajdzie zainteresowanie również w państwa wolnym czasie i będziecie chcieli wysłuchać kolejnych odcinków podcastu związanego z edukacją, związanego z wdrażaniem Przemysłu 4.0, z dobrymi praktykami, z wymianą doświadczeń z moimi i państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję.